Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
A my jak zawsze w piątek o tej porze witamy na naszej antenie redaktora Łukasza Warzechę. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy naszą rozmowę na tematy polityczne, oczywiście związane z Polską, więc tak, nasza jedynka dzisiaj to temat chyba najgłośniejszy, panie redaktorze, jeżeli chodzi o polską politykę w tym tygodniu. Najgłośniejszy też dlatego, że powstał nagle. To nie jest temat, który trwa od kilku tygodni, kilku miesięcy. Nagle wszyscy w Polsce usłyszeli, i my również tutaj za oceanem, o nazwisku Schmidt. Tomasz Schmidt. Nagle usłyszeliśmy o takiej osobie. Jest to sędzia, chyba nadal jest sędzią, chociaż został pozbawiony immunitetu w tym momencie. Jest zgoda na areszt. To są te najnowsze informacje. Panie Łukaszu, jakbyśmy mieli naszym słuchaczom tutaj przekazać te informacje. Kim jest ta osoba? Czy ta osoba szpiegowała? Czy działała tutaj? Nie wiemy, bo tutaj są różne opinie, różne są informacje na ten temat. Teraz jest na Białorusi. Prosił białoruskie władze właśnie o to, o ten azyl, tak można powiedzieć. I teraz są różne wiadomości, że prawdopodobnie tutaj sprawy związane z wywiadem i działaniem na niekorzyść państwa polskiego, że to właśnie dotyczy tej osoby.
Sprawa jest, jak to często bywa, niełatwa. A niełatwa jest dlatego, że ja sam mam z nią problem jako komentator. Dlatego, że przede wszystkim podchodziłbym do tej kwestii trochę jednak jak do innych tematów, które można traktować jako przykrywkowe. A z drugiej strony, no, temat jednak jest jakoś powiązany z naszą sytuacją międzynarodową, więc trudno go całkowicie pominąć. Natomiast my nie wiemy, patrząc z zewnątrz, o co tam tak naprawdę chodzi, jakie są dokładnie okoliczności tej sprawy. To wszystko ginie i w szumie informacyjnym, i z drugiej strony no, w takich sprawach zahaczających o kwestie wywiadu czy kontrwywiadu z natury rzeczy niewiele wiadomo, więc też nie do końca wiadomo, na ile ta sprawa jest problemem systemowym, a na ile to jest sprawa pojedynczej osoby. Oczywiście w atmosferze wzajemnego oskarżania się, co nie jest też żadną nowością i również nie jest nowością dla słuchaczy Polskiego Radia Chicago, wzajemnego oskarżania się przez obie strony o to, że a to wy jesteście sojusznikami Putina, a nieprawda, bo to wy jesteście sojusznikami Putina. Mieliśmy zresztą taką wypowiedź wczoraj w Sejmie pana premiera Donalda Tuska, wyjątkowo jakoś podekscytowanego. Tu przepraszam, zrobię dygresję, bo jednak warto zauważyć, że sprawdza się moja zapowiedź, że instrument, jakim była Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów, może być wykorzystany przeciwko temu, kto ten instrument wymyślił. I dokładnie to zapowiedział Donald Tusk w tym swoim wystąpieniu. To znaczy zapowiedział, że komisja zostanie reaktywowana, tyle że bez wad konstytucyjnych, jak to określił, i będzie oczywiście zastosowana przeciwko PiS-owi. Czyli PiS ukręcił bicz na własne plecy. Wracam teraz do sprawy pana sędziego Schmidta. Więc nie wiemy tak naprawdę, na ile to jest problem systemowy, i wtedy byśmy mogli mówić o jakichś niedociągnięciach służb, które być może dotyczą nie tylko pana sędziego Schmidta, a na ile to jest sprawa jednej osoby. Czy my coś w ogóle wiemy o tym sędzim? Tak, coś wiemy, trochę. Na przykład takim aspektem, który się przewija troszeczkę na marginesie, jest to, że jest to były mąż pani, która była zamieszana w tak zwaną aferę hejterską za rządów PiS i występowała w internecie jako mała Emi. To była parę lat temu głośna sprawa, kiedy kręgi Gazety Wyborczej, TVN-u odkryły, że jest taka osoba i że ta osoba jakby przeżyła takie swoiste polityczne nawrócenie. Oczywiście te nawrócenia na ogół są spowodowane jakimiś czysto praktycznymi sprawami. Nie wiem, co to było w tym wypadku, no ale w każdym razie ona opowiadała o szczegółach tego, jak w internecie nakręcano rzekomo hejt na tych sędziów, którzy się sprzeciwiali rządom PiS-u. No i teraz się okazuje, że to właśnie jest była żona pana sędziego Szmyta, więc to jest taka jedna rzecz, którą o nim wiemy. Druga, no to, że on pracując w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, czyli w bardzo ważnym sądzie administracyjnym, zajmował się między innymi sprawami bezpieczeństwa, to znaczy postępowaniami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, dotyczących certyfikatów wydania dostępu do informacji niejawnych. Takie certyfikaty w Polsce wydaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i to jest zawsze połączone, no przynajmniej powinno być połączone z długo dosyć trwającym i bardzo szczegółowym sprawdzaniem danej osoby, no ale jest to też postępowanie administracyjne swego rodzaju, więc jeżeli w tej sprawie zapada decyzja, z którą się ktoś nie zgadza, no lub też organ się nie zgadza, w tym wypadku ABW, no to takie sprawy trafiają właśnie do sądu administracyjnego i między innymi takimi sprawami się pan sędzia Szmyt zajmował. Stąd tutaj no, pewne obawy dotyczące tego, że się znalazł nagle na Białorusi, mając jeszcze dostęp za pośrednictwem systemów teleinformatycznych również do tego, czym się zajmował. Dostęp przez jakiś tam czas, bo potem go tego dostępu pozbawiono. Natomiast to, co w tej sprawie jest dla mnie najbardziej uderzające i najprzykrzejsze zarazem, no to, że ona staje się kolejną pałką, którą się okładają po głowach przeciwnicy polityczni z tych dwóch dużych obozów, pałką z napisem wy jesteście sojusznikami Putina. I to oczywiście kompletnie do niczego nie prowadzi. Nie prowadzi ani do uszczelnienia systemu, ani do poprawienia pracy kontrwywiadu, ani do wymyślenia, jakby można tego typu sytuacjom w przyszłości zapobiegać, bo może rzeczywiście tu jest coś systemowo do poprawienia. No ale samo to wystąpienie pana premiera Tuska, o którym wcześniej wspomniałem, a w którym on taki no mocno właśnie podekscytowany pokrzykiwał do obecnej opozycji, że to tak naprawdę wy tutaj byliście sojusznikami Rosji, a ja to nie, a ja to się spotykałem z panem Putinem tak samo często jak Lech Kaczyński, no i takie różne rzeczy, co nawiasem mówiąc się to wystąpienie miało miejsce w trakcie debaty o wotum nieufności dla pani minister Henning-Kloski, co w ogóle było jakimś no już takim dziwaczną sytuacją, bo to było zupełnie nie na temat. To pokazuje, że tutaj nie ma żadnej woli, ani nawet możliwości, żeby naprawdę uszczelnić system i zabezpieczyć państwo polskie przed takimi sytuacjami. Tu jest tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby jak najlepiej wykorzystać sprawę pana sędziego Szmyta do własnych bieżących partyjnych potrzeb.
A odnośnie pana Szmyta, pewnie jeszcze będziemy dostawać dużo informacji w ciągu najbliższych kilku tygodni. Ostatnio też opublikował sam, zainteresowany opublikował filmik, jak to pięknie jest na Białorusi. Zapraszał i pytał się, jaka pogoda w Warszawie. Nie wiem, czy widział pan, panie redaktorze, ten filmik.
No tego akurat nie widziałem, ale widziałem chyba nowszy nawet jeszcze, który się zdaje się dopiero co ukazał, gdzie pan sędzia Szmyt opowiada, jak wspaniałym, mądrym prezydentem jest pan Aleksandr Łukaszenka.
No to tego nie widziałem. To chyba tak, rzeczywiście najnowszy. No widzicie państwo, sędzia publikuje różne materiały, można się z nimi zapoznać. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Teraz przejdziemy do drugiego. Drugi głośny temat związany i z Polską, i z Europą, to niewątpliwie wizyta Ursuli von der Leyen w Polsce. Wizyta nie w Warszawie, nie gdzieś w Sejmie z władzami, z różnymi partiami, tylko w Katowicach. W Katowicach, gdzie można było ją zobaczyć przede wszystkim tutaj na zdjęciach z politykami obecnego rządzącego obozu i która mówiła tak pięknie, że Polska wraca, teraz silniejsza jako lider Europy w tym momencie i mówiła o tym, to taki chyba najbardziej znamienity też cytat odnośnie samych Katowic i regionu, w którym się znalazła, powiedziała, że tu ją cytuję, od regionu, w którym dominowały kopalnie węgla, przeszliśmy do miejsca, które organizuje konferencje klimatyczne ONZ, a zajęło to ledwie 20 lat. No nie wiem, panie redaktorze, jak ma się sytuacja z energią, węglem do organizacji klimatycznego spotkania? Czy rzeczywiście ta analogia jest tutaj słuszna?
Bardzo celne spostrzeżenie. Oczywiście, że nie ma tutaj żadnego związku, ale moglibyśmy wchodzić w ten temat głębiej. Natomiast Ursula von der Leyen występuje tam niejako w roli podwójnej, nawet powiedziałbym potrójnej. Czyli po pierwsze jako przewodnicząca Komisji Europejskiej, która przywiozła Polsce wiadomość o wycofaniu, zakończeniu wobec Polski procedury artykułu 7, czyli artykułu dotyczącego naruszenia zasad praworządności. Tutaj ciekawostka, ja będąc niedawno w Brukseli wraz z grupą polskich dziennikarzy i rozmawiając w formule of the record, więc to nie mogę mówić o nazwiskach konkretnych, no ale rozmawiając z urzędnikami Komisji Europejskiej, zadawaliśmy to pytanie urzędnikom o artykuł 7 i o ewentualne wycofanie się z tego i konkluzja czy odpowiedź była bardzo ciekawa, mianowicie, że w zasadzie nie ma procedury na wycofanie tego postępowania. Ono by musiało zostać formalnie zakończone, a żeby zostało formalnie zakończone, to musiałyby nastąpić jakieś formalne zmiany po polskiej stronie, których nie było. Więc to, że ono zostało wycofane przez komisję, ten wniosek został wycofany przez komisję, to w zasadzie się nie opiera na żadnej literze unijnego prawa. To jest po prostu taka decyzja, na zasadzie interpretujemy sobie prawo tak, jak nam się podoba. Więc to była pierwsza rola, w której Ursula von der Leyen występowała. Druga rola, w której występowała, to kandydatka na przewodniczącą Komisji Europejskiej w kolejnej kadencji, bo pani Ursula von der Leyen jest uważana za najmocniejszą kandydatkę do kontynuowania swojej misji, ale nie jest bynajmniej kandydatką czy kandydatem jedynym. I no, trzeba pamiętać, że przeciwko niej są wysuwane różne oskarżenia. To nie tylko są te najbardziej groźne, formalne oskarżenia o dogadywanie się z Pfizerem i o to, że zdecydowała o kupnie szczepionek dla krajów Unii Europejskiej bez należytych podstaw, a może nawet pod wpływem jakichś nacisków lobbingowych. To jest badane w tej chwili przez tak zwaną prokuraturę europejską. Ale to są też mniej takie ostre, bardziej miękkie oskarżenia o sam styl przywództwa, o styl kierowania Komisją Europejską, o chęć załatwiania wszystkiego samemu, o to, że ma słaby kontakt z komisarzami unijnymi, że bardzo wiele decyzji podejmowała sama bez konsultacji. Jej styl przywództwa nie był dobrze odbierany nawet przez samych członków Komisji Europejskiej, i to niezależnie od tego, z jakiego oni pochodzili rozdania politycznego. No i wreszcie trzecia rola, w jakiej pani Ursula von der Leyen tam przyjechała, to rola osoby, która należy do partii należącej z kolei do Europejskiej Partii Ludowej, bo te passusy o powrocie Polski właśnie do wielkiej europejskiej rodziny i tak dalej, one już padały z ust pani von der Leyen, między innymi wtedy, kiedy, jeżeli dobrze pamiętam, było to chyba w Bukareszcie, kiedy był kongres właśnie Europejskiej Partii Ludowej, wtedy, gdy pani von der Leyen ostrzegała przed Konfederacją, między innymi, jako partią eurosceptyczną. To no właśnie cała jej wypowiedź ówczesna, już dobrych parę tygodni temu, miała bardzo podobny charakter. I tutaj warto zauważyć, że pani von der Leyen wystąpiła w Katowicach w roli misia, ponieważ z nią się fotografowali bardzo chętnie kandydaci Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. No i to jest taki trochę ryzykowny zabieg. Oczywiście fotografowanie się z kimś ma długą w Polsce tradycję, bo przypomnę, że w 1989 roku kandydaci Komitetu Obywatelskiego fotografowali się z Lechem Wałęsą. I w zasadzie fotografia z Wałęsą była wtedy gwarancją dostania się do Sejmu w tamtych wyborach 4 czerwca. No ale od tego czasu minęło dużo lat i fotografowanie się z panią von der Leyen jako osobą kojarzoną z taką coraz gorsze emocje budzącą w Polsce linią Unii Europejskiej pewnie będzie skuteczne wśród twardego elektoratu Koalicji Obywatelskiej, ale czy będzie skuteczne wśród elektoratu nietwardego, potencjalnego, ludzi, którzy się wahają, na kogo głosować w wyborach 9 czerwca? No tutaj myślę, że to jest rzeczywiście ryzykowne posunięcie, natomiast wydaje mi się, że w Koalicji Europejskiej panuje podobne przekonanie jak w Prawie i Sprawiedliwości, że mimo wszystko to będą wciąż wybory rozgrywające się głównie wśród twardego elektoratu, a wydaje mi się, że to założenie może się okazać nieprawdziwe.
A my zostajemy tutaj przy temacie partii rządzącej, dlatego że kolejnym naszym tematem jest temat rekonstrukcji rządu. Premier podał nazwiska, poinformował między innymi o tym, że z gabinetem żegnają się Marcin Kierwiński, o którym ostatnio było głośno, Borys Budka, Bartłomiej Sienkiewicz i Krzysztof Hetman. Nową tekę obejmie Tomasz Siemoniak, do rządu wejdą Krzysztof Paszyk, Hanna Wróblewska i Jakub Jaworowski. Mnie najbardziej się chyba podobał tutaj cytat Donalda Tuska, ja już to przytoczę. Ci, którzy mnie znają, pamiętają z dawnych lat, z pierwszej kadencji premierowania, wiedzą, że nikt włącznie ze mną nie powinien się przywiązywać za bardzo do myśli, że jest wieczny, i później dodał, że liczy się wyłącznie interes publiczny. interes państwowy. No właśnie, panie redaktorze, no jak to jest z tym interesem, który się liczy? No bo bardzo dużo osób, bardzo dużo obywateli, raczej wydaje się tutaj, że to nie interes publiczny i państwowy, ale liczy się bardzo interes prywatny, idąc właśnie do Europarlamentu, porzucając bardzo często swoje stanowiska, czy w ministerstwach, czy jako posłowie, bo takich osób jest naprawdę dużo, które no nie tak dalej, jak lekko ponad pół roku temu wygrywały wybory i obiecywały swoim wyborcom, że zrobią to, tamto, będą ten mandat, tutaj ślubowanie, a teraz nagle minęło no, kilka miesięcy i no, to jednak już wszystko nieważne, te obietnice dla wyborców.
No nie tylko te obietnice dla wyborców są nieważne. Ja przypomniałem sobie, jak też zaledwie parę miesięcy temu, a przed wyborami jeszcze, pan premier Tusk mówił na jednym ze spotkań i film z tego spotkania krąży w internecie, że jeżeli on by był premierem, to prąd i gaz byłyby o połowę tańsze. No właśnie ludzie zaczynają dostawać rachunki za prąd. Ja sam taki rachunek dostałem, które może nie są o połowę wyższe, ale tak o 30% to już spokojnie, więc jakby nie do końca się te obietnice sprawdzają. Jeżeli chodzi o tę sprawę, to rzeczywiście najpoważniejsza wątpliwość i to, co nawet nie podoba się wielu komentatorom sprzyjającym obecnej władzy, no to właśnie to, że ministrowie, którzy w zasadzie ledwo swoją pracę rozpoczęli, bez jakiegoś takiego no, wyraźnego, twardego powodu, nagle z tej pracy odchodzą. I teraz niezależnie od tego, co byśmy myśleli o dokonaniach, jeżeli można w ogóle o nich tutaj mówić, takich osób jak pan minister Sienkiewicz czy pan minister Kierwiński, no to jest to dziwna sytuacja co najmniej. Ale jak się zastanowić, to ona nie jest aż taka dziwna. Oni zostali powołani przez pana premiera w konkretnym celu, zwłaszcza właśnie takie osoby jak panowie Sienkiewicz czy Kierwiński, mieli posprzątać. I ja jestem przekonany, że taka była od początku umowa z tymi panami, że oni wezmą w rękę twardą, żelazną miotłę, tą miotłą przez te parę miesięcy będą zamiatać, a potem będą mogli sobie odpoczywać w Parlamencie Europejskim, tylko po to byli potrzebni. I tutaj dochodzimy do aspektu, który chyba pozostaje niezauważony przy okazji tej rekonstrukcji. To znaczy mam wrażenie, że rząd pana Donalda Tuska przechodzi teraz coraz bardziej do fazy ciepłej wody w kranie. Tutaj oczywiście odnoszę się do tego, co było zdaniem pana premiera obecnego i wcześniejszego istotą rządzenia w latach 2007-2015 czy 2014, no bo Donald Tusk odszedł z urzędu wcześniej, potem jeszcze była Ewa Kopacz. Czyli właśnie taka ciepła woda w kranie, samo zarządzanie, a nie rządzenie. Bo jak spojrzymy na te nazwiska, no to to są nazwiska zupełnie innego kalibru niż dotychczasowe. Może poza panem Siemoniakiem, który był blisko Donalda Tuska, nadal jest blisko, stanowisko, objęcie stanowiska ministra spraw wewnętrznych jest też spójne ze stanowiskiem, które nadal będzie pan Siemoniak piastował, czyli ministra koordynatora do spraw służb specjalnych. Ale pozostałe trzy nazwiska to są ludzie, no nie tyle z zewnątrz, może, bo oni tam w orbicie władzy się jakoś obracali, ale to nie są ludzie z pierwszego partyjnego szeregu, to nie są ludzie, których zadaniem byłoby właśnie trzymanie tej żelaznej miotły. I jak to połączymy z innymi sygnałami płynącymi od rządu, czyli kwestia CPK, a więc zapowiedź niedosłowna, ale jednak można wywnioskować z tego, co się mówi na temat terminu realizacji CPK oraz rozbudowy portu lotniczego imienia Fryderyka Chopina, że ten projekt co najmniej trafia do drugiego szeregu, jeżeli nie zostaje w ogóle odłożony na półkę. To, co ostatnio padło z ust jednego z chyba wiceministrów, jeśli dobrze pamiętam, w sprawie regulacji czy poprawienia żeglowności Odry, a co też wzbudziło duże zdziwienie, mianowicie taka zapowiedź, że nie będziemy pracować nad poprawą żeglowności Odry, bo nie będziemy budować jakiejś mocarstwowości polskiej na żeglowności Odry. No i teraz te nazwiska, to wszystko wskazywałoby na to, że mamy do czynienia z odejściem od próby jakiejkolwiek sprawczości, nawet takiej sprawczości polegającej po prostu na wyrzucaniu ludzi, w kierunku standardowego dla Donalda Tuska nic nie robienia. No tylko pytanie jest, jak to się ma do dalszego kalendarza politycznego, bo wybory europejskie, no to okej, tutaj wiemy już, że to będzie głównie spór o to, jałowy całkowicie. czy jesteśmy w Europie, czy idziemy na wschód, kto jest bardziej proputinowski, kto jest bardziej antyputinowski. No i tylko między innymi Konfederacja tutaj będzie próbowała nawiązywać do jakichś rzeczywistych problemów, czyli związanych chociażby z Zielonym Ładem. No, PiS też będzie próbował, ale wiarygodność PiSu tutaj jest bardzo nikła. Więc te wybory za miesiąc niecały, no to jest jedna sprawa, ale w 2025 roku no, mamy wybory prezydenckie. I wydaje mi się, że w kontekście wyborów prezydenckich i bardzo konkretnych rzeczy, które Polaków dopadną do tego czasu, to będą między innymi ceny energii i prawdopodobnie rosnąca z tego powodu inflacja, ten plan na odejście w kierunku polityki ciepłej wody w kranie, miałkich, nijakich ministrów, niewiele znaczących i właściwie ja bym powiedział pustki koncepcyjnej, o takiej próżni koncepcyjnej, tak można powiedzieć o tym, jaki jest rząd Donalda Tuska w tej chwili, to jednak może się okazać niewystarczające. Może się okazać, że wobec skali wyzwań takie podejście Polaków nie satysfakcjonuje. No tylko, że pamiętajmy, że zawsze musi być alternatywa. To znaczy, jeżeli w miarę nośnego kandydata na prezydenta będzie miał obóz koalicji rządzącej, a opozycja nie będzie miała kogoś takiego, to nawet tego typu okoliczności opozycji mogą nie pomóc w tych wyborach przyszłorocznych.
No to panie redaktorze, na koniec może tylko tak dosłownie krótko, minuta, dwie minuty na temat marszu, na temat protestu rolników, który dzisiaj się odbywa w Warszawie. Na proteście między innymi jest Jarosław Kaczyński. Uczestnicy demonstracji pod hasłem Precz z Zielonym Ładem złożyli dzisiaj między innymi petycję przedstawicielom Komisji Europejskiej, więc właśnie taki protest dzisiaj ma miejsce w stolicy.
I tutaj trzeba spojrzeć na to, kto się pod ten protest podłącza i jak jest traktowany przez organizatorów, bo ten protest został w jakiejś mierze przejęty przez środowiska bliskie Prawu i Sprawiedliwości, które przecież jest współwinne temu, że siedzimy po uszy w Zielonym Ładzie. Ten protest współorganizuje również Solidarność, oczywiście Solidarność rolników też, ale też ta zwykła Solidarność pana Piotra Dudy, który jest no, bliskim sprzymierzeńcem Prawa i Sprawiedliwości, a na zdjęciach widziałem, że w szeregach protestujących szedł sam Mateusz Morawiecki, czyli człowiek, który podpisywał dokumenty Rady Europejskiej dotyczące wprowadzania Zielonego Ładu. Także no jest tutaj pewna schizofrenia. Oczywiście ja rozumiem organizatorów, że oni się podpierają czy przyjmują tych polityków, którzy chcą ich wesprzeć. Rozumiem też politycznie PiS, który próbuje tutaj jakoś się podłączyć pod tę sprawę, ale pytanie, czy to jednak nie jest ryzykowne? Myślę, że mniej może dla samego PiSu, a bardziej może być ryzykowne dla autorów protestu, jeżeli ich protest przestanie być widziany jako protest po prostu grupy społecznej, a zacznie być postrzegany jako protest, mówiąc w cudzysłowie, pisowski.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Komentarz polityczny redaktora Warzechy, jak zawsze w piątek po 10 na naszej antenie. Zapraszamy na stronę internetową polskieradio.com po powtórki i oczywiście, panie redaktorze, jak zawsze po pańskie publikacje do m.in. magazynu Do Rzeczy, na pański kanał na YouTubie i na pana profil na portalu Twitter tudzież X.
Ja jeszcze pozwolę sobie w związku z tym zareklamować, że od jutra, czyli od soboty, rozmowy pod wspólnym szyldem Warzecha kontra moje rozmowy będą również na kanale Super Ekspresu co tydzień. Więc jutro pierwsza taka rozmowa z posłem Prawa i Sprawiedliwości i kandydatem do Parlamentu Europejskiego, byłym ministrem rozwoju i technologii, panem Waldemarem Budą. A więc zapraszam również w to miejsce.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i dziękujemy panie Łukaszu, życzymy panu miłego weekendu, a my słyszymy się w przyszłym tygodniu.
Dziękuję bardzo, miłego weekendu również i do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00 w programie Informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.